Panie Ryszardzie, sprawa jest następująca. Robimy audycję o panu.
A po co robicie audycję? Przecież ja jeszcze żyję.
No właśnie dlatego. Potem już nie będzie z panem można porozmawiać.
A to ja chcę jeszcze pożyć trochę, to możecie się pogrzebać w tych wszystkich moich nagraniach w archiwum. Tam jest sporo i można z tego sklecić audycję.
Przegrzebaliśmy już to wszystko i teraz po prostu przyszła kolejna rozmowa z panem o tym, co tam znaleźliśmy.
Coście tam znaleźli?
Proponuję, żebyśmy się spotkali w studio i wtedy będzie pan mógł to od razu na bieżąco skomentować.
Proszę bardzo, a potrafię sięgnąć pamięcią do tych materiałów, które tam znaleźliście, jak pan sądzi?
Niektóre są takie, że nigdy bym pana nie podejrzewał o ich zrobienie.
Jakie na przykład?
A to może w czwartek.
Redaktor Ryszard Bogunowicz, urodzony 11 grudnia 1930 roku. Pracę dziennikarską rozpoczął 1 września 1954 roku po ukończeniu studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierował redakcją informacyjną, ekonomiczną i publicystyczną.
To cóż, panie redaktorze, cofnijmy się może na początek bardzo daleko, do pana czasów jeszcze w dziennikach.
Za chwilę parowiec PZM-u Kielce odbije od nabrzeża w porcie szczecińskim i wyruszy w swój 300. jubileuszowy rejs. W ten rejs statek poprowadzi pan kapitan Henryk Świtalski. Panie kapitanie, no tu Kielce nie wyglądają wcale dostojnie, prawda? Jak jubilat wygląda wręcz młodzieńczo.
No, statek nie jest taki młody, proszę pana, jest starszy już statek, bo ma 26 lat, no proszę
starszy
pana.
Starszy kawaler.
Starszy kawaler, tak, ale że wygląda dobrze, bo to jest kochany statek i załoga jest w porządku. Starają się nadać mu ładną szatę, pomalować, wyczyścić.
Nie, a w ogóle jak jubilat się czuje? Zdrowy jeszcze jest?
Zdrowy stateczek, proszę pana, ten statek może jeszcze płynąć, może płynąć.
No panie. Ile mniej więcej jeszcze?
Tyle, ile mnie potrzeba do emerytury.
To znaczy?
12 lat. Bo dobry i wdzięczny statek. Fakt, że chodzi jak tramwaj, proszę pana,
między
Danią i Polską, że już tam jesteśmy, tak mówią, że Aarhus to nas jest drugi dom.
Drugi port macierzysty. Z węglem,
proszę,
panowie.
Z węglem.
Gdyby pan mógł powiedzieć, ile statek w tych 300 rejsach przewiózł węgla? Bo zdaje się, przez cały czas statek był zatrudniony głównie przy przewozach węgla.
Przeważnie przy węglu. Początkowo, gdy przyszedł do PZM-u, był uważany za statek flagowy. Niestety, dzisiaj już nasze stocznie robią piękniejsze statki. Nasze statki, które przechodzą przez kanał Kiloński, panie, to są uważane jako mis kanału, więc już biedne Kielce odpadły wstecz. Niezależnie od tego, proszę pana, przewiozły około 1 000 000, a 900 tysięcy ton
to
węgla,
na pewno.
Tak.
No, panie kapitanie, wypada na zakończenie naszej rozmowy życzyć
no,
jubilatowi panu.
Nie wiem, wtedy byłem optymistą. No,
a już teraz pan nie jest?
Też, ale się nie śmieje.
A to jest poważna różnica.
Oczywiście, no prawda, chował się wam zdrowo.
Dziękuję bardzo. Przekażę to i dla załogi, a starego staruszka poklepię chociaż po burcie. Niech to odczuje jak koń wyścigowy.
Dziękuję bardzo.
Tak mi się wydaje, że dzisiaj już nie można byłoby jednak zrobić takiego materiału, wie pan, o żadnym jubilacie PZR. Dzisiaj
proszę pana, mówi, ale ja chcę najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się śmiałem i zaraz dojdę do tego, o co pan mnie pytał. Po prostu kapitan Henryk Świtalski, zwany we flocie Piff-Paff, ponieważ był to zawołany myśliwy, był tak związany ze statkiem Kielce, że nie można było sobie wyobrazić Świtalskiego bez Kielc i parowca Kielce, bo to był parowiec, bez Świtalskiego. Poza tym, zdaje mi się, że on bardzo tutaj dowcipnie mówił, bardzo serdecznie i ja może nawet wzruszenie chciałem pokryć tym śmiechem, to chyba o to chodziło, tak mi się wydaje, to był rok 60, może 61. Myślę, że ważne jest to, iż zachował się w archiwum Polskiego Radia dokument o starym statku i ludziach, których już nie ma. W tym przypadku, wbrew temu, co powiedział kapitan, udało mu się przeżyć statek. Kielce wcześniej poszły na złom. Był to jeden, no może nie ostatni, ale jeden z ostatnich już parowców we flocie polskiej żeglugi morskiej.
Parowce powoli wracają do łask. Teraz PZM przygotowuje się do wprowadzenia takich statków, oczywiście nowoczesnych, oczywiście to już będzie zupełnie inna klasa, zupełnie inne problemy. Tylko czy dzisiaj rzeczywiście można byłoby zrobić nagranie tak bardzo jednak autentyczne, świadczące o kontakcie dwóch ludzi. Bo my dzisiaj chyba jednak w tych wszystkich naszych nagraniach zachowujemy się już zupełnie inaczej. Już nas nie ma prawa bawić to, co mówi rozmówca. My już jesteśmy tylko dodatkiem do środka przekazu, takim rzemieślnikiem.
Może panu powiedzieć, że poprzez fakt jakiegoś bardzo osobistego, ciepłego stosunku tego człowieka, kapitana Świtalskiego, do jego statku, ja traktowałem ten statek w trakcie tej rozmowy, grubo przedtem i grubo potem, jako coś mi bardzo bliskiego. Po prostu zdarzyło mi się raz na tym statku wracać właśnie z Orhus do Szczecina i twierdzę, że tamte stare parowce dały się lubić. Miały swoją osobowość. Nie wiem, czy pan miał możliwość doświadczenia tego, jak się śpi na przykład na parowcu, jak się śpi na statku motorowym. Nie. Na statku parowym śpi się cudownie. Czuje pan takie lekkie, jakby z dziesiątego planu kichnięcia. Natomiast motorowiec dudni. Dudni, świdruje w uszy. Wszystko na motorowcu dygoce. Potrafią dygotać szoty. Gdzieś tam drzwi na zawiasach chodzą i piszczą. Szklanka dzwoni. Tego na parowcach nie ma.
Nie pamiętam daty. Wiem tylko, że była sobota. Gdzieś pod koniec czerwca. Z prawej buty, jak na wywoływanej kliszy, formowały się niezdecydowanie kontury norweskiego brzegu. Na krótkiej, natarczywej fali statek podskakiwał niczym furmanka na kocich łbach miejskiego zaułka. Do wielkich mew północnomorskich dołączyły się bałtyckie, małe, zwinne i chyba bardziej krzykliwe zwiastunki Bałtyku. Spotkanie z nimi jest dla żeglarza tym, czym dla wracającego z dalekiej drogi tułacza.
Kto to napisał? No podobno pan. Tak to jest zapisane w archiwum.
Po 3-miesięcznym pobycie na łowiskach wracaliśmy do Gdyni. Na pokładzie było ponad 800 beczek. Trawler siedział w wodzie równo.
Ja się do tego nie przyznaję. Ja proponuję, aby to zastopować i coś innego posłuchajmy.
Dobrze, stopujemy. Autor ma do tego prawo. A teraz posłuchajmy rzeczywiście taśmy, która uchodzi za swoistą legendę w tej rozgłośni, panie Ryszardzie.
Czekaj, rany boskie, myśmy Gdańska nie dali. Cholera, tam jest dobra informacja morska. No, kurcze pieczone. Nie cofamy. Jedziemy dalej. Albo teraz damy. Dobra, jedziemy dalej, potem Gdańsk damy na koniec. No stało się, no co ja zrobię.
No to ilu?
Pewne ilości masła również chyba wędrują od was za granicę.
Skurcze wieczo. Powiedz, po co ten dźwięk jest? Po co? Po co takie dźwięki robisz? To nie w głaz, bracie. Ile minut na talerzu, Juras? 12 minut. No to dobrze.
Odkryłem jedno, co mniej więcej 10 lat, czyli właśnie przy takich okazjach jubileuszowych, wyciąga się z archiwum pewną taśmę nagraną kiedyś przez dwie panie.
I się świnie wstawia.
I właśnie się wstawia taki kawałek.
Tylko, że ja nie jestem jubilat.
Dobrze, ale rozgłośnia będzie jubilatem, więc znowu taśma wróciła. Panie Ryszardzie, tylko zastanawiam się, jak długo może żyć właśnie takie nagranie dokonane na dobrą sprawę w sposób nieetyczny, bo już dzisiaj doskonale wiadomo, że panu tę taśmę podłożono. I pan się w tym momencie ujawnił od kuchni.
Parę świń mi w tej rozgłośni podłożono w ciągu 31 lat pracy.
Kiedyś tak się nad tym zastanawiałem i okazało się, że praktycznie opowiadacie panowie anegdoty właściwie tylko o dwóch osobach z tego starego zespołu. Jakieś pojedyncze historyjki dotyczące jednej czy drugiej osoby. Czyżby sprawdzała się reguła, która mówi, że opowiada się anegdoty o silnych osobowościach?
Tak, to prawda. O silnych osobowościach na pewno. O ludziach coś znaczących, czymś będących w zespole. A że anegdoty do nich, czy jakieś opowieści przylegają, no bo to jest jakaś prawidłowość tego żywota. Tym bardziej, że Rysiu ma taką specyficzną cechę. No, daje się napuścić. Sam się daje, po prostu on wchodzi w rączki, jeśli to tak można określić. I w tym momencie byłoby żal, żeby nie wykorzystać sytuacji i Rysia nie napuścić na ścianę. No niestety, jest to może nasza ludzka cecha ujemna, ale chyba i bawiąca wszystkich. Tym bardziej, że on się nie potrafił gniewać. Poklął, nawymyślał, ale przyjmował to jako w końcu dobrą monetę. Pamiętam nominację Rysia na porucznika, bo wyszedł z uczelni podporucznikiem. Wielu młodych ludzi w ówczesnych latach po uczelniach co pewien okres było promowanych na kolejne stopnie oficerskie. Odbywało się to w RKU. No, Rysiu ambitny, a jakoś te promocje go omijają. Jeden z kolegów wykombinował, nie wiem jak, oficjalne zaproszenie. Rysiu wysztafirował się w białą koszulę, w elegancki garnitur, przychodzi, mówi: chłopcy, idę do RKU po gwiazdkę. No więc popędził, tam był zamówiony na godzinę 9 czy 9.30 i odczekuje w sekretariacie, a kolejno zgłaszają się wszyscy do oznaczeń. Jest godzina 15, Rysiu nie wytrzymuje, naskakuje na panią sekretarkę, ta go wprowadza do gabinetu tamtego pułkownika, że jest tu jeszcze jeden z panów oczekujących na wręczenie nominacji. No okazuje się, że takiego pana w ogóle nie ma w scenariuszu na ten określony dzień. Więc on w tym momencie dopiero połapał się, że mu zrobiono cholerny kawał. Wraca do rozgłośni, mieliśmy wtedy siedzibę na Niedziałkowskiego, a tam w holu zastępca naczelnego, nic nie wiedząc, Bogu ducha winien, gratuluje mu. No i wtedy Rysiu pęka, wybucha taką wiązanką, takim potokiem soczystych słów. Ten obrywa się zastępcy naczelnego, ten nic nie wie, o co chodzi. Dopiero później, po paru minutach, zorientował się, że znowu Rysia gdzieś ktoś nabrał.
Pan naprawdę przeklina i przepraszam, znałem tylko dwóch ludzi w życiu.
Ale teraz już nie przeklinam, wtedy, kiedy byłem młody, miałem poszarpane nerwy, teraz, kiedy mam za sobą już... No, tam jakiś kawałeczek drogi. To teraz mam spokojne nerwy, nie przeklinam. No o, potwierdźcie. Nie.
Od czasu do czasu jak
no pan... Więc... ale to bardzo rzadko.
Panie Ryszardzie, kiedy pan mnie objeżdża, to właśnie często słyszę barwne wiązki, co prawda no nieobraźliwe, ale rzeczywiście...
Cenzuralne.
Tak.
Córeńko, to w ogóle, to jest drobna sprawa wobec tego, co kiedyś było. No ale...
Tylko zmierzam do jednego, panie Ryszardzie. Czy rzeczywiście, po pierwsze, radiowiec musi się tak strasznie denerwować? Zastanawiam się nad tym.
Nie musi. Najlepszy dowód, ja się teraz nie denerwuję.
A druga, przepraszam, skąd pan bierze pomysły na te swoje wiąchy? I żeby wyjaśnić słuchaczom, to wcale nie jest wulgarne. To nie na tym polega. To jest po prostu niesłychanie barwne i dosadne.
Proszę pana, skoro pan już z tej beczki... To powiem, na czym rzecz polega. Ja mam jakąś... Przepraszam, tyle lat w radiu, nie powinienem tego robić, a tu raptem zaczynam drapać o sukno stołu. Mam dar do zapamiętywania celnych sformułowań. To się z francuska nazywa jakoś bon mot. Nie znam francuskiego. Umiem to zapamiętywać. Ponadto, ja się wychowałem na Kresach Wschodnich, gdzie się mieszały... Języki niemiecki, ukraiński, rosyjski, polski. Po prostu w tej mieszaninie językowej, w której z jednego języka do drugiego przenikały najprzeróżniejsze sformułowania, terminy, drogą pożyczek, kalek i tak dalej, wytworzył się taki miszmasz. O, właśnie to słowo miszmasz, prawda? Ono nie jest polskie. I może to stąd się wzięło, że no, mam taki arsenał, prawda, dosyć bogaty.
To jest bardzo właściwe określenie, arsenał. A więc to była ta druga twarz redaktora Ryszarda Bogunowicza, a teraz powróćmy do pierwszej. Panie Ryszardzie, był pan świadkiem przynajmniej kilku rzeczy, które już dzisiaj są naprawdę historią. Proponuję, żebyśmy je teraz przypomnieli.
Tutaj, gdzie w tej chwili stoimy, to nabrzeże nazywa się Południowe. Po lewej stronie mamy nabrzeże Bytomskie, jeszcze dalej na lewo Taśmociąg, po prawej mamy Chorzowskie Katowickie. Proszę pana, czy pan mógłby powiedzieć, jak 20 lat temu to miejsce, ten rejon przyładunków, jak on wyglądał przed 20 laty?
No w tym miejscu, gdzie w tej chwili stoimy, to było bagno. Dosłownie.
Nie było nabrzeża.
Nic tak. Nie było, kompletnie tutaj.
No idźmy dalej, na lewo.
Na lewo to mieliśmy też bagna. Zupełnie bagna.
I na prawo?
I na prawo również bagna, dopiero 400 metrów dalej było pierwsze nabrzeże Chorzowskie, a później Katowickie.
To był wówczas port wielkich nadziei, w spełnienie których wierzyli ludzie tylko o wielkiej wyobraźni. Notujmy jednak za Władysławem Młynarczykiem kolejne fakty historii.
11 września 1948 roku tutaj przyszliśmy w ten rejon przeładunków masowych. Jako pierwsze zostało oddane do użytku w 1949 roku nabrzeże Gliwickie, w następnej kolejności nabrzeże Bytomskie,
W 50 roku, w 51 roku w listopadzie ruszył taśmowiec.
Więc to było nagranie wykonane w 20-lecie wpłynięcia do portu szczecińskiego pierwszego statku po wojnie. Mhm. Ten statek nazywał się, pamięta pan?
Nie.
No, to chociaż coś. Nazywał się Rut, ten pierwszy.
A pierwszy Rut, to tak, ale ten...
20 lat potem, to tego nikt nie pamięta, panie Szczecinie.
Wprawdzie nie było mnie jeszcze wtedy. Nie, już byłem w Szczecinie, ale wiem z całą pewnością w ogóle, to jest, proszę pana, urbe condita, to się... No, kto nie wie, co znaczy statek Rut, to ten w ogóle się nie liczy w starych Szczeciniaków.
Ale było takich wydarzeń, przy których pan był jeszcze więcej.
Ten etap zamyka się wodowaniem kadłuba statku Zygmunt Stary, 10-tysięcznika. Kadłuba, który zawiera w sobie milionową tonę zbudowaną przez stoczniowców szczecińskich. Za 5:12 dosłownie w przenośni pod pochylnią, z której o godzinie 13:00 spłynie na wodę kadłub Zygmunta Starego. Kadłub zawierający milionową tonę ze stoczni szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego. Jest to 161 wodowanie w 20-letniej historii tej stoczni. Po raz 161 widzimy pod pochylnią pana Jana Matusiaka, kierownika przygotowań do wodowania. Proszę pana, 161 razy. Nie pomyliłem się. Tak przygotowywał pan statki do wodowania.
Tak jest, 161 razy, ponieważ pierwszy przygotowywałem czułym. Czułem, bo mordowaliśmy się.
Czyli cała historia stoczni, prawda?
Tak, cała historia stoczni. Przy każdym 160 jednostkach byłem przy wodowaniu.
Proszę pana, zejdzie czy nie zejdzie? Na pewno zejdzie, ale trochę zdenerwowania jest, co?
No zdenerwowania jest.
Dopiero ostatni nie zszedł,
w ten czas dopiero wszystko
zemnie 400. Tak
schodzi, 400. Gdy on się zabuja na wodzie.
Ale już inaczej pan zrobił ten materiał niż ten pierwszy, który słuchaliśmy.
Czy pomylę się, jeśli powiem, że pan jest trochę bardziej zdenerwowany dzisiaj przy tym 161 wodowaniu niż przy którymś z poprzednich wodowań?
Troszeczkę tak, dlatego że bardzo krótki czas mieliśmy do przygotowania i to tak wszystko nerwowo się robiło.
Wie pan, w tych nagraniach jest jednak takie trochę sztuczne budowanie napięcia.
Tak, wie pan, może ma pan rację. Wtedy wydawało mi się, że trzeba za wszelką cenę przyciągnąć słuchacza do głośnika. I może właśnie wybierałem złą drogę, właśnie drogę budowania sztucznego napięcia.
Znaczy nie wydaje mi się, aby droga przyciągania słuchacza do głośnika była złą drogą. Do momentu, do którego to jest etyczne, to na pewno jest to dobra droga. Jeżeli o coś mam żal do własnego pokolenia, to właśnie o to, że bardzo często zapominamy o tym, że materiał powinien dźwięczeć, coś się tam powinno dziać, to powinno być chwytliwe, to powinno być inne niż to, co słuchacz słyszy codziennie, bo w końcu, no Boże, przebijamy się przez taką ogromną falę informacji.
I wydaje mi się, że to powinien być obraz malowany słowem, bo to jest radio.
Słuchajcie, może tak. Czy to jest sztuczne? No nie wiem, ja bym dzisiaj tego tak nie zrobił, jeśli bym w ogóle coś takiego robił. Ale wtedy ja byłem tak autentycznie w to zaangażowany. Dla mnie było to tak ważne wydarzenie, że ja to robiłem szczerze. To się oczywiście może wydawać sztuczne, z całą pewnością. Starałem się to też malować słowem. Ale proszę zwrócić uwagę, że był to 161 statek i już wtedy miałem za sobą no około 40-50 wodowań. Oczywiście nie na każdym byłem. Czyli jak gdyby poprzez powtarzanie się pewnych spraw zaczęła się wkradać w ich relacjonowanie pewna rutyna. Byłem tym zafascynowany, ale już zdawało mi się, że wszyscy tak wiele wiedzą, że może trzeba przekazać atmosferę, może trzeba przekazać, no, może nie dramatyzm, bo nie w tym rzecz. Wrażenie chwili.
Tylko, wie pan, obyczajem ówczesnych reporterów było w ogóle dla mnie, to jest zaskakujące, mówienie przez bardzo długie okresy. Oczywiście są takie bardzo specyficzne sytuacje, w których reporter musi mówić, w której reporter może się bronić tylko tym, że potrafi opowiadać, że ma przygotowaną pewną ilość wiadomości i ją na żywo sprawdza. Takie nagranie znalazło mi w pana karierze i rzeczywiście ono mi się bardzo podobało, ale może ze względu na moment, bo rzeczywiście sprawa jest dla reportera właściwie nie do wygrania.
Ja chcę jeszcze panu wpaść w słowo tutaj. Otóż ja z kolei uważam, że dzisiejsze pokolenie reporterów zbyt często i zbyt nagminnie posługuje się, wspiera się na słowie innych. Otwiera mikrofon nie zawsze wtedy, kiedy jest po temu pozór, kiedy jest uzasadniona potrzeba. I wtedy ktoś to mówi za reportera, za siebie, jeszcze nie wiem za kogo. Ale to można by z powodzeniem stojak postawić i to by się tak samo odbyło bez obecności reportera. Ja uważam, oczywiście to jeszcze nic nie znaczy, że ja tak uważam, ale tego starałem się trzymać, że reporter, skoro uczestniczy w jakimś fakcie, to powinien mówić, co widzi, co czuje. Powinien udokumentować to, że jest w środku sprawy, w środku wydarzenia. I stąd może to, o czym pan mówi, że mówiłem bardzo długimi okresami.
Reda portu Świnoujskiego, 23 czerwca 1969 rok. Ta data ma ogromne znaczenie dla rozwoju zespołu portowego w Szczecinie.
I to bardzo dobre, bo głos ciemnie, nie taki kogut.
Dziś otwarty
ale
zostanie
tam na morzu to się musiał
tor
wodny męczyć.
O głębokości 13 metrów, umożliwiający zawijanie do Świnoujścia statkom, których zanurzenie sięga 36 stóp, a więc statkom o nośności do 55 tysięcy ton. Na pokładzie okrętu goście dzisiejszej uroczystości. Pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii Antoni Walaszek, minister żeglugi,
którego tak bardzo kiedyś przestrzegano,
floty Związku Radzieckiego,
nadal się przestrzega,
Mikołaj
chociaż
Zieliński,
o, nie, to
przewodniczący
nie, to
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Marian Łempicki. 36 km na północ od Świnoujścia w linii prostej, następnie skręt w lewo i do 52 km. Przypominamy, 13 metrów głębokości, szerokość.
Proszę zwrócić uwagę, że tam nie ma nic
metrów
ze studia, że to
historia
po prostu wszystko robiliśmy
w
planie.
Kiedy to
wszystko jest jak na żywo,
tylko
przemontowane, że ten montaż jest
minimalny. Na Zatoki Pomorskiej 6 800 000 metrów sześciennych urobku. Od lipca ubiegłego roku pracowały tu dwie pogłębiarki radzieckie.
Nie lubię reportażu, w którym zawarte są elementy mówione ze studia. Bardzo nie lubię tego.
I przed terminem ukończyły prace bagrownicze. Statki o nośności 55 tysięcy ton, które będą zawijały do Świnoujścia, są to statki największe, jakie mogą zawijać na Bałtyk. Tak więc port Świnoujski, jeden z najmłodszych portów handlowych na Bałtyku, jeden z najmłodszych handlowych
portów świata. Potem weszły statki polskie,
jest
zresztą tankowce,
dużych, nowoczesnych statków.
O prawie 150 tysiącach ton nośności cumowały przy bazie
taki
paliwowej
tonaż,
w porcie północnym
Gdańsku. Z uwagi na swoją optymalną wielkość, tonaż służący do przewozu ładunków masowych. Otwarcie toru wodnego z miejsca podnosi granice wielkości statków, jakie mogą być przyjmowane w Świnoujściu, o 20 tysięcy ton. Przedtem ten limit wynosił 35 tysięcy ton. Za chwilę symboliczne przecięcie wstęgi. Między dwoma statkami hydrograficznymi Szczecińskiego Urzędu Morskiego rozpięta jest lina. I tę linę, która tutaj symbolizuje, zastępuje wstęgę, przetnie dziób okrętu marynarki wojennej. Właśnie zbliżamy się do tej liny. Tor wodny o głębokości 13 metrów umożliwiający
no właśnie, tu jest, zadokumentowała się ta zasada, że ja chcę mówić, bo jestem tam na miejscu, ja to widzę, słyszę, czuję, prawda?
Dobrze, ale gdyby pan nie mówił, to byśmy naprawdę nie wiedzieli, co tam się dzieje.
No,
bo przepraszam,
no
co ten świat dźwięków nam opowiada, no, że dwa statki...
Można to było ze studia zrobić, o czym pan doskonale wie.
Panie Ryszardzie, nie wiem, czy pan zauważył jedno, ale przecież byliśmy świadkami historii. I to był naprawdę wielki moment w historii portu szczecińskiego, bez względu na to, czy pan się wówczas mylił co do wielkości statków, jakie jeszcze w ogóle wejdą, czy nie. I to było strasznie niedawno. To jest raptem 69 rok, wszystkiego 16 lat temu. To ja już wówczas miałem 19 i zaczynałem się uganiać za dziewczynami.
Mhm. Ale z drugiej strony, jak ja mogę ocenić ten materiał jako młoda koleżanka, to dziś nie robi się takich materiałów, to znaczy nie mówi się na dźwięku, na tle, nie opowiada się.
A czemu?
No nie słyszę takich materiałów w radiu. Zaprasza, dziennikarz zaprasza.
Myślę, że to jest trudniejsze.
No na pewno.
Tamto, co myśmy zrobili z Oni Chimowskim, niż zrobienie reportażu ze studia.
Nie tylko ze studia, dziennikarz zaprasza kapitana albo innego gościa, który mu to
i
opowiada.
I się nim podpiera.
Tak.
A no właśnie.
I zamiast być, uczestniczyć, to opowiada o tym, jakie to ważne, zasadnicze i nie wiem tylko, czy przekonuje. Czy daje coś, co chyba dziennikarz z racji swojego zawodu powinien dawać swojemu słuchaczowi.
Panie Jacku, ja się nad tym nigdy w swoim życiu nie zastanawiałem, w swoim życiu zawodowym. Znaczy, ja uważałem, że mam zrobić, robiłem to wedle jakiegoś tam instynktu, a już potem nie dociekałem naukowo czy pseudonaukowo, czy to jest w zgodzie z zasadami sztuki, czy nie, a w ogóle co to są zasady sztuki. Tu byśmy mogli sobie uciąć dyskusję na 24 godziny. Nie o to chodzi. Myślę, że w dziennikarzu powinna być jakaś tam busola, której powinien się trzymać, pewne tam alarmowe jakieś światełka, które się zapalają wtedy, kiedy jest nie tak. Gdyby zakłady kooperujące wspierały należycie stocznie, pewne prace, które pochłaniają około 600 tysięcy roboczogodzin w skali roku, mogłyby się odbywać poza stocznią. A 600 tysięcy roboczogodzin, to jak wyliczyliśmy,
to powiedzmy jest jeden statek.
No, gra ale warta świeczki.
To jest dużo.
Gra warta świeczki.
Bo to jest, tu jest jakiś zasadniczy paradoks. Nasza stocznia, chcąc być konkurencyjną na rynku światowym, musimy budować statki ciekawe, złożone, techniczne, specjalistyczne i w atrakcyjnych terminach. Jeżeli zdarza nam się uzyskać korzystną ofertę na sprzedaż statku, po prostu podpisujemy kontrakt, nie stawiając nikomu żadnych warunków. Nie rozumiem zatem, dlaczego dostawcy prostych elementów takie warunki stawiają.
Pan inżynier Marlewski.
Tak. Prawie każdy element, który przychodzi na statek, podlega specjalnym rygorom pod względem terminowości dostaw, to jest raz. Po drugie, jakości wyrobu, prawda? Zatem kryją się bardzo często bardzo skomplikowane odbiory towarzystw klasyfikacyjnych i efekt końcowy tego, że każdy, który ma do czynienia z nami, jeżeli ma tylko szansę, powtarzam, jeżeli tylko ma szansę zbytu swojego towaru, chętnie będzie uciekał. No bo proste, jeżeli ma przemysłowi okrętowemu dostarczać serię krótkie.
Skąd by to znamy, nie?
Nieraz po kilka sztuk, a jednocześnie
stawia się im wysokie wymogi.
Wysokie wymogi.
Zanim przyszedłem do studia, zapisałem sobie taką kwestię, czy stocznie szukają kooperanta, czy odwrotnie. Utwierdziłem się w tym przekonaniu, że niestety stocznie szukają kooperantów.
I panie Ryszardzie, i tak już zostało.
Tak jest pana, tak tak
zaraz panu tak. Puścimy jeszcze jedno nagranie, które udowadnia tę tezę już do końca. Bardzo proszę.
Mam przed sobą informację dotyczącą statku Polonia, którego dokumentację przygotowuje w czynie społecznym zespół pracowników Biura Projektowo-Konstrukcyjnego Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego. Polonia miałaby zastąpić w przyszłości Stefana Batorego, co, jak wiem, powinno stać się na początku przyszłego dziesięciolecia.
Znaczy,
konstruktorzy Polonii, przedstawiając informację sylwetkę jednostki, która rzeczywiście prezentuje się okazale i dosyć oryginalnie, podają też parametry, między innymi pojemność. Pojemność 24 tysiące brutto ton rejestrowych. A więc będzie to większy statek niż transatlantyk Stefan Batory. W jakim stopniu przemysł okrętowy i w ogóle polski przemysł przygotowany jest do budowy tej skomplikowanej i przecież drogiej jednostki, jaką jest, prawda, statek pasażerski? Inżynier Anusowicz.
Rozpoczęcie jakiejkolwiek specjalizacji wiąże się z dużymi nakładami, zarówno w stoczni, jak i w przemyśle współpracującym ze stocznią. W zakładach kooperacji zarówno Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego, jak i
spoza branży.
Spoza branży. Rozpoczynając promy, budowę promów, uruchomiono szereg nowych asortymentów wyposażenia wnętrz. Między innymi odpowiedniego standardu meble okrętowe, galanterię okrętową.
To wszystko, co składa się na wnętrze statku. Prawda?
Na wnętrze. W tej chwili już jest na ukończeniu projektowanie polskiego modułowego systemu wyposażenia wnętrz okrętowych. Są budowane
automatyczne
linie do produkcji elementów szalunkowych, jak również bloków sanitarnych, co praktycznie łącznie z tymi meblami już stanowi prawie całe wyposażenie promu. Stocznia Szczecińska, rozpoczynając nową specjalizację, musiała przygotować zmiany struktury zatrudnienia u siebie, które są sukcesywnie realizowane.
Tak, ale niech biegnie to.
Inni fachowcy są potrzebni kwestia, przy budowie promu.
Czy pan nie ma dość chwilami? Przecież, towarowych. Panie Ryszardzie, tydzień temu zrobiłem niemal identyczne nagranie, w którym mówiono mi, że do budowy statku pasażerskiego wszystko jest gotowe.
Mam dość. Właśnie chciałem na tą okoliczność zeznać przed tymi mikrofonami i przed wami. Otóż, w ciągu 31 lat mojego życia zawodowego, miałem tematy i mam nadal tematy, na których zarobiłem masę pieniędzy. I przy okazji wyplułem część płuc.
Wymieniamy.
Kooperacja, okrętowa.
Tak jest.
Temat żelazny.
Żelazny
pięk. Jedziemy dalej. Radaryzacja, czy w ogóle utechnicznienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście.
No, ale tutaj już pan sporo osiągnął, panie Ryszardzie. Pan bo mówił, co? A tam się powoli działo.
Ale to się powoli jeszcze dzieje i to... No, ale w każdym razie przez 30 lat temat był nie do wyjęcia.
Złomowanie statku.
Och, cudowny temat, monstr, nadal aktualny. Polecam, panie Jacku. Można kupę pieniędzy na tym, jeżeli w ogóle w naszym zawodzie można kupę pieniędzy zarobić. Jedziemy dalej. Sprawy ochrony środowiska naturalnego. Myślę o zbiornikach wodnych, myślę o zalewie.
Panie Ryszardzie, to jest temat jeszcze na 50 lat startu.
Tak jest. To chce pan jeszcze? Wystarczy, bo to rzeczywiście moglibyśmy tą liczankę...
Ja bym chciała pana zapytać, dlaczego pan w swojej pracy nie zajął się człowiekiem, a właściwie tylko właśnie problemami, z jakimiś sprawami, które nie dotyczą człowieka.
Ale to nieprawda, że ja się nie zajmowałem człowiekiem, bo mógłbym wam znaleźć takie audycje, z których wynika, że się zajmowałem człowiekiem. Ale chcę tutaj pewną rzecz powiedzieć.
Ale nie zgłębiał pan tego człowieka.
Ale chcę pewną rzecz powiedzieć. Otóż, proszę się nie obrazić, nie zgłębiałem człowieka, bo nie jestem bezczelny. Zaskakuje to panią. Proszę pani, mimo że używam brzydkich słów przy różnych okazjach, które mnie irytują, nigdy nie starałem się wchodzić człowiekowi w kaloszach do środka. Niestety, dzisiejsza moda na reportaż to jest właśnie wchodzenie człowiekowi z kaloszami do środka, grzebanie się w jego wnętrznościach, robienie wiwisekcji, rzecz niekiedy granicząca z tupetem. Oczywiście mogą być zdania przeciwne, ja wiem, że wy mi co innego udowodnicie, ale po prostu ja to tak traktuję.
Ale co jest lepsze? Co daje w końcu?
Dlaczego ja się mam oceniać?
To znaczy, będzie pan i tak do upojenia wracał do tych tematów, bo warto?
Ja nie wiem, czy będę wracał do upojenia do tych tematów. Przecież jest cała masa tematów innych, wśród których się i pan obraca, i z głupia frantu strzela pan mnie takimi pytaniami, a pan wie doskonale, o co chodzi. To nie tak jest, że w tych wymienionych 5 tematach to są sprawy już karykaturalne, ale są też inne, stale nowe, rodzące się fakty, jak chociażby przejadanie majątku narodowego i jeszcze parę takich innych problemów, z którymi kiedyś nie mieliśmy do czynienia, więc to nie jest takie, wie pan, obracanie się w zaklętym kręgu pewnych faktów.
A rola dziennikarza w tym wszystkim? Sens tej pracy?
Wie pan... Skłania mnie pan tutaj do dywagacji filozoficznych. Ja na to nie mam ochoty. Ja po prostu robiłem, będąc przekonanym, że to jest komuś potrzebne, że mówię o jakichś ważnych sprawach. Ja powiedziałem już tutaj w czasie tego naszego spotkania w studio, że ja nigdy nie starałem się teoretyzować tego zawodu, ani od strony jego warsztatu, ani od strony jego skutków. Po prostu robiłem audycję.
Pan jest po prostu gawędziarzem. Lubi się... dzielić z innymi swoimi opowieściami.
No jak chcą mnie wysłuchać, to dobrze. Jak nie, no to co zrobi?
A jaką umiejętność zawodową, którą pan posiada, uważał pan za najważniejszą?
Właśnie znajomość faktów.
I chyba się z panem zgodzę. Może jeszcze jedno nagranie, które właśnie to udowadnia. Redaktor Ryszard Bogunowicz znajduje temat na środku Atlantyku.
Relacjonowałem już sprawy, wydarzenia z najprzeróżniejszych miejsc, ale nigdy na środku Atlantyku. Rozmawiam z pierwszym oficerem, panem Mironem Eichstettem, a rozmowę tę przeprowadzamy na mostku kapitańskim statku Zabrze. Wiem, że panowie macie przygotowaną niejedną trasę na różne okoliczności, prawda? Na wypadek takiej pogody, innej. Jak to wygląda? Spójrzmy na mapę może.
Na wypadek złej pogody byśmy poszli od Ushant, to jest ostatnia latarnia, którą widzi się wychodząc na Atlantyk w Europie, na Flores. To jest na północny kraniec Wysp Azorskich, o tak zwanej ortodromie. Na północ od Flores, następną ortodromą aż w okolice Bermud. Teraz jednak, korzystając z dobrej pogody, idziemy od Ushant bezpośrednio ortodromą na północ od Bermud. No to jest w tej chwili najkrótsza droga.
Ile ona wynosi, proszę pana?
3600 mil.
I na to ile potrzeba dni, aby przeskoczyć Atlantyk?
No, 10-15 węzłów, 360 mil na dobę.
Jeszcze 2-3 dni temu były wokół naszego inne statki, płynęły kontrakursem, naszym kursem.
Idziemy nietypową trasą, bo statki do Nowego Jorku idą wyżej od nas, na Nową Fundlandię, a na południową Amerykę czy w stronę kanału Panamskiego idą trochę niżej, na południe. Także my jesteśmy po środku.
Tak, samotni.
Samotni i mała szansa na to, żeby kogoś zobaczyć.
Patrzę na ocean, jest rzeczywiście no, taki łagodny. Przypomina mi krater wulkanu, takiego po erupcji, gdzie tylko trochę...
No co, nie ma malowania słowem, młoda dziewczyno?
Gdzieniegdzie załamują się białe takie baranki. Ale to wszystko tchnie spokojem, fala
kiedy
jest
pan
długa,
się znowu przez
nie
Atlantyk.
Telepie statkiem.
Zobaczymy.
Ja trochę może inaczej widzę go, bo lawa jest bardziej statyczna.
Tak,
a tutaj w ciągu paru godzin może stać się wszystko. Na Atlantyku pogoda zmienia się czasami w ciągu 12 godzin. Jest spokojnie, za parę godzin jest sztorm.
W Gdyni, kiedy statek stał pod załadunkiem, widziałem w ładowni płyty paździerzowe, widziałem jakieś rury metalowe.
Tutaj zaczyna się chyba dla pana ten prawdziwy temat.
Ładunek, który by liczył się w przewozach liniowych.
Cenniejsza drobnica idzie już niestety do Stanów Zjednoczonych w kontenerach.
To była zapowiedź tego, co się potem stało w rok, dwa, trzy później.
Trochę rur. To jest to wszystko, co w tej chwili wysokuje.
Padły linie, statki nie miały co wozić, statki liniowe.
No niestety odpadło nam Bilbao.
Co pan sądzi, że to temat nie wart drążenia?
Nie zgadzam się, że to jest temat wart drążenia, tylko zastanawiam się, w którym miejscu na dobrą sprawę wyczerpuje się cierpliwość dziennikarza. Ile razy można ostrzegać,
uprzedzać,
znajdować temat na środku
Atlantyku. Zaczynają one dominować na morzach świata.
Można.
Są to statki trochę dziwaczne, ale statki bardzo
jak pan
widzi,
jak pan słyszy raczej.
Kosztuje tak drogo, że nikt nie może sobie pozwolić na pracę ręczną.
Taki zawód.
Mechanizacja, jeszcze raz mechanizacja.
Jednostkowanie ładunków.
Jednostkowanie ładunków.
Słowem, przydałby się na
to
tej
może
linii,
zakończmy nasze spotkanie tymi słowami, które chociaż powiedziane prawie 5 lat temu, jednak ciągle są aktualne, że przydałyby się nam inne statki. I jest to też jeden z tych tematów, które
inne
ciągle...
technologie przeładunków, inne urządzenia załadowcze w portach i tak dalej, to co by się nam nie przydało w gospodarce morskiej przynajmniej.